My zrobiliśmy NFT dla Ukrainy, trafił do obozu dla uchodźców. No i w tym momencie zostajesz z niczym, tak? Zostajesz tylko z tym, co jesteś w stanie do takiego obozu zanieść. Tylko że on miał krypto, on miał bitcoina. Ja na przykład kupiłem sobie tą małpę Bored Ape Yacht Club za ponad 1 000 000 złotych. Ona teraz już jest dużo więcej warta. I ja jej nigdy nie sprzedam. Ja mam dostęp do prezesów topowych amerykańskich spółek. My musimy dalej żyć. My nie możemy sobie pozwolić, żeby ten konflikt nas
pochłonął,
tak? Przytłoczył, żebyśmy przestali robić to, co robimy. W praktyce to doprowadzi do tego, że ty będziesz w stanie sobie kupić kawałek pałacu kultury.
Czy jesteś skamerem?
Duży w maluchu i widzowie zaprasza Filip Nowobilski.
Fancy Bears to głośny projekt NFT, którego współtwórcą jest Bartek Sibiga, będący także założycielem agencji influencer marketingowej DDOB. Wśród osób, które dołączyły do projektu są m.in. Malik Montana, Magda Gessler oraz były piłkarz John Terry, czy też bokser Floyd Mayweather. Potencjał w NFT zauważyli także ukraińscy politycy, organizując zbiórkę funduszy w krypto. Poznajmy zatem wspólnie ten intrygujący rynek.
Czasy niespokojne, natomiast życie się toczy, czego przykładem są te korki, które na ulicach stolicy mamy z każdej strony. Chciałbym Cię na starcie zapytać, Bartku, o NFT. Czym jest NFT? Jak Ty interpretujesz ten termin? I gdybyś miał w łopatologiczny sposób wytłumaczyć, to jakimi stwierdzeniami byś się posłużył?
Wiesz co, ja zawsze mówię, NFT jest przede wszystkim digitalowym certyfikatem własności, który jest zapisany na wielkiej księdze, zwanej blockchainem. I po prostu ten certyfikat własności, wszystkie transakcje związane z tym certyfikatem własności są w 100% zdecentralizowane, dzięki temu też w 100% bezpieczne. Natomiast to jest definicja, która bardzo wychodzi, można powiedzieć, trochę taka encyklopedyczna, tak? I jakbyś sobie zrobił taki test i wpisał na przykład, czym jest internet w Wikipedii, i przeczytał definicję internetu, to byś zrozumiał, że nic byś nie zrozumiał. No bo nic byś nie zrozumiał, bo powiedzmy sobie szczerze, bardzo mało kto jest w stanie dzisiaj powiedzieć, jak dokładnie działa internet. Jak to się dzieje, że mam tutaj telefon, robię sobie zdjęcie, wysyłam i ktoś w Stanach je widzi, nie? Ludzie nie wiedzą, jak działają routery, ludzie nie wiedzą, jak działają światłowody, tak mówię, czysto technicznie. Więc tutaj też mi się wydaje, że najlepsza definicja NFT i ta, która powstanie w głowach ludzi, no to będzie dopiero po tym, jak będą w stanie w praktyce w poszczególnych branżach go używać. Można powiedzieć, internet był tak naprawdę, został stworzony w CERN-ie do tego, żeby przesyłać szybciej dane między jakimiś tam zderzaczami hadronów, tak? No to tutaj NFT też zostało stworzone jako certyfikat własności, właśnie na tej wielkiej, zdecentralizowanej księdze, do której każdy ma dostęp, ale konsekwencje tego certyfikatu własności będą dotyczyły każdej branży i wszystkich.
Czyli innymi słowy, NFT to jest certyfikat własności jakiegoś dzieła, unikatowy, który możemy nabyć i potem też odsprzedawać. Troszeczkę to wygląda jak dzieła sztuki.
Wiesz co, troszkę tak, ale inny przykład Ci podam, to jest też certyfikat własności. Mój kolega, który, w ogóle to jest taka dość ciekawa historia, on pochodzi z Syrii i nie ma identity, on nie ma birth certificate, w sensie on nie wie nawet, gdzie się urodził i nie wie, kiedy się urodził. No i przeprowadził się, najpierw pracował w Dubaju, potem pracował w Holandii. I problem polega na tym, że póki pracował, wszystko było ok, ale on jako osoba bez dowodu, bez tego identity, nie jest w stanie mieć konta w banku, tak, czy on dostawał wypłaty w gotówce, mimo że pracował legalnie. No i skończyła mu się umowa o pracę, trafił do obozu dla uchodźców. No i w tym momencie zostajesz z niczym, tak? Zostajesz tylko z tym, co jesteś w stanie do takiego obozu zanieść. Tylko że on miał krypto. On miał bitcoina, on miał inne krypto i zasłynął właśnie z tego, że mógł jako jedyny spośród wszystkich uchodźców w tym obozie zamawiać pizzę dla wszystkich, tak? Bo nie był wykluczony przez cały system finansowy, tak jak wszyscy inni. I on pracuje nad takim projektem, gdzie NFT będzie służyło do tego, żeby właśnie identyfikować ludzi, którzy nie posiadają tego certyfikatu narodzin. Czyli można powiedzieć, że to będzie taki wirtualny dowód. Tak jak mamy dowód osobisty, to będzie wirtualny. I ten dowód z kolei może być, ja często mówię, że NFT może być, bo konsekwencją tego, że mamy dowód własności czegoś, może powodować to, że ono jest kluczem do jakichś kolejnych innych rzeczy. I właśnie to jest główne zastosowanie dzisiaj technologii NFT. Więc nawet to, nie chcę się tak bardzo rozgadywać, bo pewnie masz przygotowane jakieś pytania.
No, mam takie pytanie chociażby związane z tym, co widzę przed oczyma, jadąc przez Warszawę, gdzieniegdzie naklejki, flagi Ukrainy na samochodach, zwisające flagi też z balkonów zdarzają się nawet. A NFT też do tego tematu troszeczkę się w ostatnim czasie przybliżyło.
Tak, przybliżyło się. Ja sobie nawet przygotowałem tweeta tutaj, którego mam nadzieję, że dodasz, którego opublikował, żebym tu nie chcę pomylić żadnego tytułu, to jest wicepremier Ukrainy, który jest ministrem of Digital Transformation of Ukraine, tak? Czyli po polsku to cyfryzacji?
Tak, cyfryzacji.
Czyli minister cyfryzacji, który opublikował w dniu wczorajszym tweeta o takiej treści, że ogłoszą, dokładnie, will announce NFT to support Ukraine Armed Force soon. Czyli ogłoszą NFT, które jest stworzone do tego, żeby pozyskiwać środki. I to jest w ogóle coś bardzo ciekawego, dlatego że my zrobiliśmy to samo. My zrobiliśmy NFT dla Ukrainy, taką specjalną kolekcję, której benefity w CSR-ze i benefity w ogóle w donatowaniu poprzez NFT polegają na tym, że tak. Po pierwsze, wy macie pełną transparentność, znaczy osoby, które donatują, mają pełną transparentność, gdzie te środki pójdą. My to wszystko wpiszemy w metadane tego NFT, bo NFT jest tokenem, który może być odnośnikiem do konkretnych danych, ale też część danych może być zapisana właśnie na tym blockchainie wspomnianym. I teraz my zrobiliśmy takie NFT, które po prostu, kupując je, możesz za dowolną kwotę zdonatować, dostajesz ten certyfikat, że ty rzeczywiście coś zdonatowałeś. On na zawsze będzie na twoim wallecie, więc można powiedzieć, że jest to taka swego rodzaju też pamiątka po tym. No i
w portfelu znaczy.
Tak. Wallet to jest portfel, oczywiście chodzi o ten krypto, wirtualny portfel. No i co? No i po prostu jesteś w stanie zdonatować, widzisz dokładnie, na co pójdą środki, widzisz, ile osób płaciło, wszystko jest w 100% transparentne, masz jeszcze certyfikat, że tego dokonałeś.
Czyli tak naprawdę jest to alternatywny środek płatności, zabezpieczania kapitału.
Ale tu jest coś więcej, no bo zobacz, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy daje ci serduszko, a my ci dajemy taki digitalowy certyfikat, co więcej, który jeszcze pokaże ci, na co poszedł konkretny dolar z tych twoich na przykład 10, które dałeś.
I w kontekście Ukrainy jak to będzie wyglądało?
Wiesz co, no w kontekście Ukrainy to wygląda tak, że już strona działa, tam już się zebrało, mimo że my jeszcze tego jakoś bardzo mocno nie promowaliśmy, ponad 15 tysięcy dolarów. To są osoby po prostu z naszego community. I polega to na tym, że wchodzisz na stronę, mintujesz to NFT, tak jak mówiłem, wyznaczasz sobie kwotę, a my teraz rozmawiamy z konkretnymi organizacjami, które będziemy wspierać. My się skupiliśmy w 100% na uchodźcach, czyli stwierdziliśmy, że jak gdyby jest bardzo dużo zbiórek dotyczących wzmacniania sił wojskowych itd. My też mamy bardzo rozproszone globalnie community, więc stwierdziliśmy, że znacznie lepiej będzie po prostu pomagać ofiarom po prostu tej całej wojny.
A gdybyśmy mieli jeszcze tak tytułem wstępu troszeczkę porozmawiać o tym, jak to od tej strony technicznej wygląda, bo mam wrażenie, że powinniśmy mocno to nakreślić. To jest temat świeży i też budzący w wielu środowiskach kontrowersje. Byliście swego czasu przez wąską, ale dosyć głośną grupę.
No, nie taką wąską wcale. Wiesz.
Pouczani w przestrzeni internetowej, że no, jest to jakaś forma skamu. Takie zarzuty się też gdzieś pojawiały. Czy jesteś skamerem?
Nie jestem skamerem. Nie jestem skamerem. W ogóle nasza kolekcja to akurat... To jest długa historia, skąd się biorą. No bo tak, tak naprawdę jest kilka zarzutów dotyczących NFT, takich przede wszystkim zarzutów. Po pierwsze jest ten zarzut skamu i piramidy finansowej. I to się bierze moim zdaniem w 100% po prostu z całkowitego niezrozumienia technologii. Bo jeżeli rzeczywiście my komuś przedstawimy, że ta technologia tylko polega na tym, że ktoś sobie sprzedaje jakąś rozpikselowaną grafikę za miliony dolarów, no to tak, no to brzmi abstrakcyjnie, no nikomu się to w głowie nie mieści. Każdy sobie myśli, no jak, no przecież są fizyczne rzeczy i fizyczne rzeczy powinny mieć wartość. No i w tym momencie poruszymy dość ciekawy temat, bo według najnowszych też badań, które widziałem, już ta młodsza generacja, to jest generacja Z, ponad 60% ważniejsze są rzeczy digitalowe niż rzeczy fizyczne.
Czyli zmierzasz do tego, że ważniejsze jest to, jak ktoś prezentuje się na Instagramie, niż w rzeczywistości.
Tak, dokładnie. Wiesz, tam dokładnie te badania dotyczyły tego, że ich profil digitalowy jest dla nich ważniejszy niż to, jak wyglądają fizycznie. To ma plusy i minusy, tak? Tak jak wyglądamy fizycznie, nie do końca możemy zmienić, tak? Też dużo ludzi jest, nie wiem, jakąś operacją plastyczną czy innym rzeczy, czyli rodzimy się w jakiś sposób, gdzie mamy tą fizyczność nadaną. Natomiast w digitalu możemy być każdym. To my tworzymy sobie tą postać, którą będziemy i mamy masę możliwości. I w tym kontekście tak, dokładnie tak jest. Jeśli chodzi o młodą generację, już są te badania, które pokazują, że dla nich to jest ważniejsze. Dla nich ważniejszy jest ich profil na Instagramie, dla nich ważniejsze jest to, jak się tam prezentują, co publikują. No to skoro digitalowy wygląd, appearance jest ważniejszy, no to znaczy, że to ma jakąś wartość. Tak?
I ma jakąś przyszłość, do tego zmierzasz też biznesowo.
Wartość i przyszłość. Tutaj też ja zawsze podaję taki przykład, na przykład weryfikacja na Instagramie. Jak ktoś jest influencerem, to dla niego to jest jeden z kluczowych, jakkolwiek by to dziwnie nie zabrzmiało, ale to jest jego cel, taki życiowy, można powiedzieć. Czasem ważniejszy niż wiele celi fizycznych, żeby mieć tą weryfikację jako influencer na Instagramie. I to jest coś, co nie istnieje, jest digitalowe, a ma olbrzymią wartość.
Tak? Ale też można tutaj zobrazować, o co chodzi, na przykładzie ekskluzywnych marek, bo często, wiesz, w Warszawie jest znany dom mody, gdzie można kupić koszulki wartości, nie wiem, 10 tysięcy złotych, dajmy na to. I też ludzie nabywają takie logotypy, bo to są dla nich jakieś wartości, tylko że one są o tyle puste, że w przypadku NFT to zawsze to możesz odsprzedać, jeśli będzie wzrost wartości. Natomiast no, używany ciuch już z automatu dużo traci że jest to jakaś limitowana edycja, powiedzmy, czy coś.
I gdyby ja się w 100% zgadzam, że status jest jedną z tych motywacji, dla której ludzie kupują NFT, ale nie jedyną. Żeby też było jasne, żeśmy też znowu nie sprowadzili tej całej dyskusji do tego, że NFT jest tylko dla tych, którzy chcą pokazać, nie wiem, w jaki sposób się właśnie pokazać, tak jak pokazują się w momencie, gdy kupują sobie, nie wiem, jakieś szybkie auto. Jest to dużą motywacją i faktycznie, szczególnie w tym pierwszym okresie rozwoju NFT, no bo my jesteśmy na samym początku tej drogi, żeby też było jasne, dzisiaj ta technologia, ja zawsze mówię, że to jest jak internet w 95. Wtedy też wspominam, jest taki świetny filmik w internecie, możecie sobie wygooglować, albo gdzieś tu podlinkujesz w komentarzu, jak w amerykańskim talk show zaproszony został Bill Gates i rozmawiałem o internecie. I prowadzący, no generalnie prowadzący go wyśmiewa przez dobre 10-15 minut. I wniosek wtedy, na tamte czasy był oczywisty, że internet nie ma sensu. Po prostu internet nie ma sensu, dlatego że prowadzący mu krok po kroku w taki trochę prześmiewczy sposób udowadnia, że wszystko, co w 95 roku robił internet, robiły już inne urządzenia znacznie lepiej, jak radio, jak tape recorder, tak, do nagrywania, jak po prostu wszystko się dało robić bez internetu. I tutaj my na początku tej technologii związanej z NFT też trochę tak jest, tak? No bo ktoś może powiedzieć, no ale przecież możesz mieć jakiś inny certyfikat własności i że to jeszcze nie jest skorelowane z prawem itd. itd. Tak, ale to jest sam początek, natomiast jak raz wejdziesz sobie w tą technologię. Dla mnie takie największe oświecenie to było w momencie, jak napisałem pierwszy smart contract. Już zacząłem sobie pisać smart kontrakty, bo kiedyś studiowałem IT. I wtedy zrozumiałem, jakie są nieograniczone możliwości tej technologii. Ile nam zajmie adopcja? Ja nie mam pojęcia. W przypadku internetu, jeszcze mając agencję digitalową, to dalej nam się trafiają firmy, które nie mają strony internetowej, tak? Albo dopiero dzwonią do nas, że chcieliby coś zrobić w internecie, ale oni w sumie to ani nie mają jeszcze e-commerce'u, ani niczego. Po ilu? Po ponad 20 kilku latach, więc przypuszczam, że to się nie zadzieje szybko. To nie jest rewolucja, która zadzieje się z dnia na dzień, natomiast no, te takie, to się zawsze nazywa fundamentals, te takie fundamenty tej technologii są niesamowite i zmienią każdą branżę.
A jakie są plusy i czy to jest w ogóle bezpieczne rozwiązanie? Mam na myśli właśnie NFT, no bo dla wielu, myślę, że z Was i z nas, to jest no, swego rodzaju myślenie abstrakcyjne na najwyższym poziomie, to o czym opowiadasz, powiedzmy. Ale dla naszych rodziców, dziadków, to pewnie dyskietki były czymś takim, prawda?
Tak, znaczy pytanie, o co pytasz, czy to jest bezpieczne w kontekście...
Przechowywania środków jako lokaty kapitału i też jakie plusy z tego płyną w odróżnieniu chociażby od innych form zabezpieczania środków, no bo oczywiście fajna to jest idea, ale też to, co kosztuje, no musi mieć jakąś transparentność i musimy wiedzieć, po co to jest w ogóle, prawda?
Oczywiście. Wiesz co, po pierwsze, żeby było jasne, ja nie jestem doradcą finansowym, to jest kluczowa sprawa. Jeśli chodzi o NFT, to ja tylko najpierw dopowiem tylko jedną rzecz. Ja jak gdyby wierzę w technologię i w użyteczność tej technologii. Jak gdyby mniej mnie interesuje ta część czysto inwestycyjno-spekulacyjna. Czyli ja na przykład kupiłem sobie tą małpę Bored Ape Yacht Club za ponad 1 000 000 zł. Ona teraz już jest dużo więcej warta. I jej nigdy nie sprzedam. Nie sprzedam jej z prostej przyczyny, dlatego że benefity, które otrzymuję z posiadania tej małpy, są dla mnie dużo większe niż gdybym teraz zainkasował tam, nie wiem, 500 tysięcy złotych zarobił na tak zwanym flipie, przeflipowaniu, tak się mówi w żargonie NFT, że się flipuje NFT-sy. Więc w tym kontekście trzymam tą małpę i teraz jakie mam z tego benefity? No na przykład to, w co ludzie kompletnie nie wierzą, mówią, że to jest niemożliwe, ale network, gdzie ja mam dostęp do prezesów topowych amerykańskich spółek, zresztą z jednym prezesem takiej bardzo dużej spółki, to jest multimiliardowa spółka, akurat ona jest z Izraela, ale właśnie się skontaktowałem tylko dlatego, że oboje mamy małpy.
Czyli to jest jakaś przestrzeń networkingowa?
Oczywiście, że tak. To jest takie, ja nie chcę użyć tego słowa, że to jest nowoczesne BNI, dlatego że BNI się bardzo źle kojarzy, ale to jest tam też taki element, tak? Gdzie mamy po prostu niesamowity network z innymi ludźmi, którzy coś tworzą w tej technologii. My tak naprawdę, nasz head developer jest też małpą. I ja się go poznałem w Stanach, on jest z Florydy.
W sensie, że ma to NFT.
Tak, no, małpa. No, to się tak mówi, że jest też Bored Ape Yacht Club, w skrócie to jest Bajak. Nie? I że on też jest, no tak się trochę mówi, że jest też małpą, to jest taki skrót myślowy. Ja go poznałem po prostu na jakimś kolejnym spotkaniu na Florydzie. No i dzięki temu jesteśmy w stanie teraz budować niesamowite rzeczy, a to jest osoba, która w ogóle no, budowała topowe pierwsze projekty, takie NFT w Stanach, między innymi też Metaverse Decentraland, do teraz jest tam jednym z głównych deweloperów, którzy to rozwijają pod fundacją Decentralandu. Więc ten network jest niesamowity. Oprócz tego, że właśnie mamy dostęp do mega wiedzy, dostęp do mega ludzi z całego świata, gdziekolwiek nie pojedziemy, to są jacyś posiadacze tego NFT, którzy mogą nam w czymś pomóc, mogą bardzo chętnie, wszyscy sobie chcą pomagać. Jest to bardzo silne community.
Czyli to troszeczkę jest jak z samochodami. Jeśli masz Ferrari, to możesz wziąć udział w popularnym evencie corocznym organizowanym tylko i wyłącznie dla posiadaczy Ferrari,
tak.
Gdzie sobie powiedzmy tacy panowie, biznesmeni swoimi samochodami gdzieś tam jadą, no i ktoś, kto nie ma tego Ferrari, tylko ma na przykład Lamborghini, no tam nie pojedzie.
Wiesz co, ale nie ma aż tak silnego, nie ma aż tak silnego community, które się tworzy wokół Ferrari, bo to jesteś na tym evencie, i to jest super, ale nie masz takiej więzi między innymi posiadaczami Ferrari, jak w tym przypadku. W tym przypadku jest to coś niesamowitego. Tak naprawdę każdy ape, może nie będę mówił małpa, tylko będę mówił ape, każdy ape, bo to, każdy ape no praktycznie musi odpisać drugiemu, tak? Ja na przykład, jak się zaczęła też cała, to też taka ciekawostka, jak się zaczęła wojna w Ukrainie, dostałem masę wiadomości, jako że jestem w Polsce, od innych ape'ów, którzy mają tam gdzieś rodzinę, którzy mają gdzieś tam przyjaciół, czy jestem w stanie jakoś pomóc. No i oczywiście, że jak gdyby się w to zaangażowaliśmy, zresztą zaangażowałem też cały zespół i na tyle, na ile mogliśmy, staraliśmy się pomóc, więc tutaj ten networking i też sposoby komunikacji, bo zobacz, no jakbym miał porównać, no nie jestem posiadaczem Ferrari, ale akurat tak się składa, że mój kolega ma salon, który chyba jest topowym w Europie, jeśli chodzi o ilość, o sprzedaż, a moja koleżanka jest tam szefową marketingu i PR-u, więc mniej więcej wiem, jak to wszystko wygląda, to tak żeby to jeszcze jak gdyby porównać, to no tak jak wspomniałem, po pierwsze nie ma aż takiego community, w sensie to nie jest tak, że ja zadzwonię w tej chwili do jakiegoś drugiego użytkownika Ferrari, czy mam nawet jego numer, bo nie ma też narzędzi do tego, żeby z tą społecznością się łatwo porozumiewać. Natomiast w tym przypadku, w przypadku NFT jest i przykładowo Discord. Discord w tej chwili ma coś takiego, że podłączasz sobie tak zwany Collabland, który weryfikuje ci, czy ty posiadasz to dane NFT i masz zamknięty kanał tylko i wyłącznie dla tych posiadaczy. I to jest bardzo normalne i każdy w tym świecie z tego korzysta. Twitter robi to samo. Jest integracja Twittera już z Web3, czyli jesteś w stanie zweryfikować sobie swoją profilówkę NFT. W momencie, jak ty ją zweryfikujesz, to ona się w ogóle pojawia w takim heksagonie, ona nie jest okrągła i można sobie łatwo kliknąć i zweryfikować, że ty rzeczywiście to posiadasz. Dzięki temu Twitter, Discord i inne tego typu narzędzia, które już Web3 w sobie integrują, łatwo ci pozwalają zobaczyć, kto też jest posiadaczem tego ape'a. No w przypadku Ferrari nie ma czegoś takiego, wiesz, oni nie mają dedykowanego komunikatora, nie mają jakiejś takiej dedykowanej przestrzeni do... Mogą mieć jakąś grupę na WhatsAppie, ale to jest zupełnie
dobrze, to zostawmy już ten wątek motoryzacyjny całkowicie. Okay. Przejdźmy do konkretów związanych z bezpieczeństwem, no bo umówmy się, jeśli ty masz NFT o wartości 500 000 złotych, bo na tyle go wyceniłeś i sprzedałeś go jakiemuś swojemu influencerowi, którego masz w swojej popularnej agencji, którą na co dzień prowadzisz, i ten influencer zapłacił za to na przykład 600 tysięcy, ale już nie ma na przykład hype'u na twoje miśki, tylko nagle zaczynają się NFT z kotami jakiejś konkurencyjnej marki, dajmy na to, i w tym momencie to NFT no już nie jest warte 550, tylko rynek na przykład może to zapłacić 200, bo skończy się moda. I czy to jest w tym kontekście bezpieczne? Bo mam co do tego wątpliwości.
Nie no, w takim czysto, powiedziałem, nie jestem doradcą inwestycyjnym, ale w takim czysto kontekście inwestycyjnym jest to oczywiście inwestycja o bardzo podwyższonym ryzyku, tak? No porównywalna do inwestycji w każdą kryptowalutę. Są to inwestycje ryzykowne, zresztą inwestycje w akcje też są ryzykowne, też sobie jakoś dywersyfikujesz portfolio, żeby to ryzyko zmniejszać. I co więcej, ja jestem w stanie powiedzieć, że przez to, że my mamy taki boom na NFT i przez to, że tak łatwo jest w teorii taki najprostszy kontrakt, żeby po prostu wypuścić NFT, jest bardzo łatwo to zrobić. Bardzo trudno już jest, żeby coś dalej zbudować dookoła tego, no bo wtedy musi być bardzo doświadczony deweloper. To w tym kontekście uważam, że 98 tych projektów, które się w tej chwili launchują, one nie przetrwają, tak? One nie przetrwają próby czasu i ja gdyby się z tym zgadzam.
No bo wiesz, dolar ma swoją historię, wzloty, upadki, sinusoidalny przebieg na przestrzeni lat. Natomiast no tutaj rynek jest dużo świeższy, więc też trzeba zwrócić uwagę na to, że no jeśli już inwestować, no to jak z krypto, tyle co możesz stracić. I tutaj chciałbym płynnie przejść do...
Albo tak jak ja inwestuję, czyli inwestować w projekty, które wiecie, że dadzą ci tak duże, to się nazywa utility albo perks, czyli tak duże benefity tylko z tego powodu, że ty to masz na wallecie, że tak naprawdę ta inwestycja zwróci się w inny sposób. To jest dla mnie to, że mam po prostu jak gdyby wiem, że te dodatkowe benefity zwrócą mi tą inwestycję, powodują, że już mało interesuje, czy wiadomo, że mnie interesuje, tak? Ale nawet jeżeli ta cena by spadła o połowę, to ja i tak zyskałem, tak? Więc i uważam, że to jest w ogóle przyszłość NFT, tak? Czyli przyszłością NFT, zresztą te zastosowania, bardzo dużo jest takich projektów, gdzie NFT samo jest, nikt tego nie sprzedaje, on jest rozdawany za darmo, no po prostu technologicznie rozwiązuje jakiś problem i to jest dokładnie to samo, co my robimy w swoim projekcie, tak? Naszym głównym celem jest dać po prostu posiadaczom gigantyczną wartość dookoła i to staramy się cały czas robić i cały czas budować i jak wydaje nam się, idzie nam to bardzo dobrze, a przy okazji, że to się dzieje, no to oczywiście cena samego NFT też wzrasta, tak? No bo ludzie po prostu nie chcą go sprzedawać, a są nowi, którzy chcą kupić, bo widzą jak dużo benefitów, jak dużo z korzyści tego mogą mieć.
A to nie jest chwilowa moda? Trend?
Na NFT?
No.
Nie, no zdecydowanie nie. Zresztą ja od tego chyba zaczęliśmy ten wywiad, że a ja uważam, że w przeciągu, nie wiem tylko czy to zajmie 3, 5, czy 10, czy 20 lat, NFT będzie rewolucją porównywalną do rewolucji internetu. Czyli to jest tak, jakbyś się zapytał, nie wiem, twórcy Amazona w 95 roku, czy to jest chwilowa moda. To nie było wtedy też jednoznaczne, tak? W sensie mówiliśmy o tym, że Bill Gates został wyśmiewany i ja czuję, że tutaj jest dokładnie tak samo. Że my jesteśmy na samym początku całej tej technologii. Natomiast czy jakiś element tego, co się dzieje teraz w NFT jest modą? Na pewno. No my w internecie też mieliśmy bańkę spekulacyjną. Tak? W pewnym momencie było tak, że każdy robił startup internetowy. No w Stanach było tak, że każdy w tej Dolinie Krzemowej, każdy robił swój startup. Każdy pozyskiwał miliony dolarów na swój startup. No a potem rynek to zweryfikował. Mieliśmy pęknięcie bańki. Te projekty, które po prostu nie miały sensu, były robione tylko na tak zwanym hype'ie, umarły, a te silne projekty, które miały przetrwać, jak nie wiem, właśnie Amazon, Google, PayPal i tego typu projekty, no stały się silniejsze w czasie.
A w jaki sposób przeciętny Kowalski, który dysponuje jakąś niewielką nadwyżką gotówki, może też na tym rynku, tym nowoczesnym rynku zarobić? Powiedzmy, ma ktoś wolne 10 tysięcy złotych.
Czyli mówimy, ale tutaj mówimy o czysto takiej, że ktoś szuka po prostu tego jako lokowania kapitału, jako inwestycji. No to oczywiście, no jest kilka projektów, które my w świecie NFT nazywamy takimi blue chipami. To jest zresztą sformułowanie wzięte chyba z giełdy, tak? Że blue chip to są te takie no najbardziej pewne spółki, tak? Czyli blue chipem jest, nie wiem, Apple. Blue chipem są po prostu te topowe spółki o dużej kapitalizacji, które też nie mają takich dużych wahań. Nie? Czy jest to przeciwieństwo penny stoków, na których z kolei można zrobić 10x w miesiąc, ale można też się bardzo łatwo wyzerować. No na Apple ciężko się wyzerować, znaczy wszystko jest możliwe, nie? Ale no, jakoś nie wierzymy, że Apple kiedyś tam zbankrutuje. Więc
myślę, że są tacy, którzy na Gazpromie myśleli, że się nie wyzerują, czy na Nord Stream.
No tak, no to wiesz, to jest zawsze, no ale to jak idziemy już w tym kierunku, to co powiedziałeś, dolar jest pewną walutą. W jakim sensie jest pewną? Bo jak spojrzysz na to, co się teraz dzieje i jaki był dodruk tego dolara i jaka inflacja nas czeka w najbliższych miesiącach. Zresztą ona już jest zapowiedziana. Ja akurat słuchałem przedwczoraj Joe Powell, czyli on jest chyba prezesem Fedu, tak? A właśnie mówił, no, opowiadał, jak oni zmienili w ogóle swoją politykę finansową dotyczącą inflacji, czyli do tej pory inflacja około 2% była akceptowalna, a teraz już mówię o średniej inflacji 3,5%. Co oznacza, że jeżeli Fed akceptuje średnią inflację 3,5%, a my przez ostatnie 5 lat mieliśmy 2%, to jak przez następne będzie 5%, to średnio wyjdzie 3,5%. Czyli jak gdyby przestawiło się coś na rynkach finansowych w kontekście tego, jaką inflację jesteśmy w stanie zaakceptować. Poza tym też sposoby mierzenia tej inflacji są bardzo nie zawsze wiarygodne. Więc w tym kontekście mamy dolara, który jest niesamowicie inflacyjny. Mamy wszystkie tak naprawdę dzisiaj waluty, które podlegają dużej inflacji. Ktoś sobie może ich dodrukować ile chce, pozornie. I dla mnie na przykład Bitcoin czy Ethereum jest bezpieczniejszym środkiem. To znowu ta sytuacja, ten konflikt, który teraz jest, znowu to pokazuje na wiele sposobów. Zobaczmy, co się stało z rublem, tak? A to prawdopodobnie dopiero początek problemów z rublem. Wystarczyło, że ileś tam instytucji ich poblokowało i no i praktycznie ta waluta może zaraz być nic nie warta.
No tak, czasy są bardzo niespokojne, też od tego nie uciekniemy niestety. Czy tutaj damy radę ten wywiad zrobić dzisiaj?
No, cały czas ktoś...
W każdym razie tak, chyba musimy następnym razem mówić się w garażu jakimś, po prostu sobie stanąć. Ale to wiesz, bardzo się cieszę, bo popatrz, ludzie są smutni w tym czasie, prawda? Mają problemy, to jest w 100% zrozumiałe, problemy w pracy i też te globalne. A jednocześnie my wyjeżdżając maluchem widzimy uśmiechnięte twarze, prawda? To jest taki bardzo banalny przekaz z mojej strony, że jednak no taki, w ten sposób też można komuś nastrój poprawić.
Ale wiesz, natomiast co? Ja myślę, że to jest bardzo ważne, bo to nawet jak sobie zobaczysz te materiały, które gdzieś dochodzą, nawet czy moi znajomi z Ukrainy, czy w ogóle nawet w telewizji, no to widzisz jakichś artystów, którzy śpiewają, tak? Widzisz ludzi, oni tam dbają o to, te morale są podstawą, tak? Zresztą, dobra, ja nie chcę się wypowiadać kompletnie na jakieś te tematy polityczne, ale no jak gdyby jest chyba rzeczywiście ogólno przyjęte, że morale są tak dobre, jak gdyby na Ukrainie, że dają im znaczną przewagę, tak? No i te morale się też biorą z nastawienia. No oni są nastawieni bardzo pozytywnie. Oni jak gdyby wierzą, że robią coś dobrego, wierzą w sukces. I tam ludzie, mimo tej wielkiej tragedii, też potrafią się cieszyć. I w tym kontekście mi się wydaje, że to jest też ważne w Polsce, tak? My, gdyby są problemy, nikt tego nie neguje, ale no my musimy dalej żyć. My nie możemy sobie pozwolić, żeby ten konflikt nas...
Pochłonął,
tak? Przytłoczył, żeśmy przestali robić to, co robimy na co dzień. Ja już widziałem takie też kampanie, że właśnie dokładnie chyba była kampania pod takim hasłem, że masz... Sorry, właśnie teraz zamówiłem. Że masz właśnie prawo żyć dalej, masz prawo robić to co lubisz, no dlatego, niezależnie od okoliczności.
Dlatego rozmawiamy o tym, o czym rozmawiamy też, wychodząc naprzeciw i analizując ten temat. I tutaj chciałbym powtórzyć to pytanie związane z tymi 10 000. Czy to jest możliwe do zainwestowania w twoją branżę, czy raczej trzeba się nastawiać na te miliony, o których ty wspominasz,
nie,
bo przecież
nie,
tyle
nie.
Wydałeś.
Oczywiście, że można zainwestować 10 tysięcy. Akurat śmiesznie się składa, bo mniej więcej cena misia teraz to jest najtańszego, to jest około 10 tysięcy złotych. Oczywiście to nie jest żadna sugestia, ale tak, oczywiście, no, są znakomite projekty NFT, które gdzieś tam startują dopiero, albo które mają jakieś dodatkowe kolekcje, w które można zainwestować i no i longtermowo czasem mogą to być bardzo dobre inwestycje. Oczywiście wszystkie wiążą się z dość podwyższonym ryzykiem, tak? W stosunku na przykład do... Ja jestem freakiem, jestem maksymalistą w ogóle krypto, świata Web3, więc ja może nie będę mówił stosunkiem do czego. Chciałem powiedzieć do złota, ale w sumie ja w to nie wierzę, że to złoto jest takie niezniszczalne też pod kątem ciągłego utrzymania wartości, bo uważam, że krypto tak zmieni świat, że wiele asetów, które do tej pory były po prostu pewne, przestaną być pewne i ja tu jestem maksymalistą, jak gdyby dotyczącym świata krypto.
No dlaczego z Kubą Chmielniakiem, swoim wspólnikiem, zainteresowałeś się właśnie rynkiem NFT? Ja pamiętam, że z Kubą rozmawiałem chyba w 2018 roku, kiedy pojawił się na moim kanale razem ze swoim samochodem. Tutaj będziecie mieli po lewej stronie podlinkowany ten materiał. I on tam opowiadał o inwestycjach w branżę odzieżową. To było jego głównym konikiem. Chciał tworzyć globalne marki. Też mu się to na pewno z sukcesami udało. I teraz jest NFT, a możliwości inwestycji było mnóstwo. Nie będę cię pytał o to, dlaczego Kuba zainwestował w ten rynek. Powiedz, dlaczego ty?
Powodów jest kilka. Po pierwsze dlatego, że ja stworzyłem tą platformę do współpracy influencerów z markami. i całą agencję, i NFT uważam, że jest świetnym sposobem też na monetyzację treści, czyli na dodatkowe, no bo NFT, to co już powiedziałem, NFT jest jakimś dowodem własności, ale przez to, że to jest dowód własności, może być też kluczem pozwalającym na wiele innych rzeczy. I tutaj Ci podam przykład. Najprostszy przykład to jest klucz dostępu do kontentu, tak? Czyli tak jak dzisiaj też masz na YouTubie, masz chyba ten taki YouTube w tej wersji, no bo mamy Patreony, ale mamy też chyba takie platformy, gdzie masz paywalla, tak? No zresztą, kurde, Forbes czy Gazeta.pl też mają paywalle. Więc to jest popularne.
Czyli ten płatny czyli model NFT, subskrypcji.
Tak, czyli NFT, jak Ty masz na wallecie NFT, możesz mieć dostęp do jakichś tam ekstra treści. Czemu to jest lepsze od aktualnych paywalli? No przede wszystkim dlatego, że jest zdecentralizowane i jest jednolite dla wszystkich. Czyli teraz na przykład jak ktoś, jakiś wydawca chce dać treści tylko do posiadaczy Board Ape Yacht Club, nawet nie musi się z nimi dogadywać, tylko on może je od razu dać. Kolejny przykład jest taki, że my nie zaczęliśmy jeszcze żadnej oficjalnej współpracy z żadną marką w Polsce, a już na przykład marka Zbita Szybka udostępnia jakieś benefity dla posiadaczy miśków, czy jakieś spa daje zniżkę posiadaczom miśków, ale oni się nie muszą z nami nawet dogadywać.
Bo to jest po prostu dla nich ultra ekskluzywny, majętny często klient, który jest jak najbardziej
to już
w obiektach zainteresowań.
Ja mówię dalej o tej technologii, nie? Że jak gdyby te możliwości tej technologii. I teraz, co więcej, masz to prawo własności, dzięki temu możesz na przykład głosować. My mamy DAO. DAO to jest Decentralized Autonomous Organization, czyli trochę taki fundusz naszych wszystkich misji. Tak? Czyli wszystko, co jest w DAO, jest wspólne dla wszystkich misji. I 30% w ogóle tego, co zarabiamy na rynku wtórnym, idzie do tego DAO. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, sami dajemy tam masę rzeczy, na przykład daliśmy, nawet nie my, tylko nasz jeden z naszych influencerów, Floyd Mayweather, dał 20 rękawic ze swoim podpisem, który my też stokenizowaliśmy w formie NFT. Mamy tam na przykład piosenkę, którą stworzyliśmy pod naszym projektem.
Ale w jaki sposób, powiedz mi, stokenizowaliście? Gdybyś mógł opisać ten proces, jak
już,
to wygląda?
Dokończę tą myśl o tym DAO. Czyli mamy tam taką organizację, możemy ją nazwać trochę takim rozproszonym funduszem, tak? Gdzie każdy po prostu, kto posiada misia, ma udział w tym majątku tego funduszu. I co więcej, każdy, kto ma misia, może decydować, co my dalej z tym majątkiem zrobimy. I my już mieliśmy takie pierwsze głosowanie, które dotyczyło tego, czy zainwestować w metaverse o nazwie Sandbox, i każdy, kto posiadał misia, mógł się przez Web3 zalogować i zagłosować. Ja Ci chcę pokazać, ile jest możliwości wykorzystania tej technologii, tak? Czyli znowu mamy, niby to jest token, który mówi tylko o tym, że Ty posiadasz ten token, ale zobacz, ile u nas, już w naszym ekosystemie, masz dodatkowych jakichś tam benefitów, rozwiązań technologicznych. My mamy pewność, że tylko misie mogą głosować. My mamy pewność, że tylko misie będą dostawać benefity z DAO. My mamy pewność, że tylko misie, jak stworzymy jakiś nowy token, na przykład go dostaną w formie airdropu. To pod tym kątem to jest coś niesamowitego. Pytałeś o to teraz, jak my to w praktyce tokenizujemy, co to znaczy. Więc ja już wcześniej użyłem tego pojęcia. Tokeny NFT się mintuje. To znaczy, że je się wybija. W praktyce no, oznacza to po prostu powstanie takiego zapisu na blockchainie, który ten token na tym blockchainie tworzy i przechowuje razem z metadanymi. A te metadane z kolei mogą wskazywać na jakiś konkretny, no na konkretnie na to, co my chcemy stokenizować. Czyli zazwyczaj jest to obrazek, ale mogą to być też rzeczy fizyczne, tak? Czyli my za pomocą tokenów NFT możemy też właśnie, ja to nazywam tokenizować, ale tak naprawdę możemy zapisać do tego tokenu, do prawa własności tego tokenu, jakąś fizyczną rzecz. I w tym przypadku wspominałem o tych rękawicach Floyda Mayweathera z jego podpisem.
Czyli można było powiedzieć, że rękawice są swego rodzaju spółką, a tokeny sprawiają, że nabywamy udziały do tych rękawic.
To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo to, co teraz powiedziałeś, to jeszcze powiedziałeś o kolejnym etapie, że my możemy o fraktalizacji NFT. I w ogóle jest bardzo ciekawe zastosowanie w branży real estate. W Tajlandii jest normalnie już prawo, które reguluje właśnie tokenizowanie
nieruchomości.
Nieruchomości, dokładnie. I ty jesteś w stanie, no, w praktyce to doprowadzić do tego, że ty będziesz w stanie sobie kupić kawałek pałacu kultury, jakiś bardzo mały za $100 i od razu go upłynnić na rynku na przykład za 105 i kupić za to złote tarasy. Tak, czyli to w ogóle też w tym kontekście bardzo duże zastosowanie NFT w przyszłości będzie takie, że na przykład handel się bardzo przyspiesza. Tak, no bo jeżeli te prawa własności są w digitalu, nie potrzebujesz notariuszy, co więcej, możesz tylko kawałki sprzedawać danych rzeczy, czyli ktoś chce sobie zainwestować. W ogóle Pałac Kultury to jest taki przykład, że przecież on jest wspólny, to państwo powinno go
wyemitować swego rodzaju obligacje.
Dokładnie, wyemitować NFT, dokładnie, ale to jest to, co moim zdaniem Ukraina będzie trochę chciała zrobić. Wyemitować NFT do tego, powiedzmy, dzielimy go na tyle, ile w Polsce jest 38 milionów ludzi, tak? Dzielimy go na 38 milionów NFT i każdemu rozsyłamy na jego wallet jedno NFT, no bo każdy ma porówno. W ogóle zobacz, to jest dobry sposób prywatyzacji, tak naprawdę. No bo czemu z prywatyzacji, znowu nie chcę wchodzić w jakieś poglądy polityczne, ale czemu jak coś prywatyzujemy, no to ma trafiać tylko do budżetu państwa, a nie do obywateli, tak? Bezpośrednio. No a tutaj dzięki NFT chcemy sprywatyzować Pałac Kultury, rozsyłamy 38 milionów NFT każdemu i potem każdy sobie decyduje, czy on chce komuś odsprzedać ten swój kawałek udziału, czy on chce go trzymać na zawsze i tworzy się rynek. To jest, wiadomo, jakaś abstrakcyjna totalnie wizja, ale pokazuje możliwości i chciałem, żeby pokazało przykład kolejnego zastosowania.
Jeśli rynek dobrze się będzie rozwijał, rozważę stokenizowanie swojego malucha. Tymczasem żegnam się z Wami.
Ja na pewno kupię.
Bartku, też bardzo dziękuję za spotkanie.
Dzięki wielkie.
Będę miał dla Ciebie dobrą cenę za takie NFT maluchowe, super. Ze złotym maluchem. Super. No i co? Do zobaczenia niebawem na YouTubie.
Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00.
Czytał Tomasz Knapik.